Witam Państwa, Lech Pilarski. Za chwilę połączymy się z naszymi rozmówcami, bowiem cały czas prowadzone są badania nad koronawirusem. Próbujemy poznać jego strukturę, jak i mechanizm pokonywania naszej zapory immunologicznej, ludzkiej zapory immunologicznej, a także zakażania organizmu. Próbuje się także stworzyć szczepionki i znaleźć leki, które pomogą w terapii chorych na COVID-19. Pojawiają się informacje, jak na przykład naukowców z Pittsburgha, którzy próbują już szczepionkę uodporniającą opartą na doświadczeniach SARS i MERS. Badacze zainteresowali się białkami powierzchniowymi koronawirusa. Mają one kluczowe znaczenie we wnikaniu do ludzkiego organizmu. Ma ta szczepionka postać plastra z mikroigiełkami z cukru. Powiemy również o innych tropach naukowego badania patogenu i prac nad szczepionkami. Zapraszam. A na naszych zdalnych łączach doktor habilitowany Karol Kramkowski, farmakolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz doktor Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o najnowsze badania dotyczące koronawirusa, może pan docent Kramkowski, bo wszyscy skupiają się na tych enzymach, białkach związanych i z wirusem, i ze sposobem wnikania do organizmu. O ile wiem, to pan zajmował się takimi enzymami, które właśnie uczestniczą w tym wnikaniu do organizmu człowieka owego patogenu.
Tak, to są enzymy należące do tak zwanego układu renina-angiotensyna-aldosteron. Przy czym jest to enzym AC2. Tych wariantów kodujących jest w organizmie, jest wśród ras i populacji 32, więc mogą być co najmniej 32 odmiany tego samego AC2. Ten AC2 to jest taka struktura białkowa, która jest takim magnesem. Wirus do niej się przykleja, łapie ją. I w ten sposób zbliża się wirus do komórki. To dodatkowo jest skomplikowane tym, że AC2 jest bardzo głęboko w błonie komórkowej, zakorzeniony mocno, nie da się go tak łatwo oderwać. Mało tego, ten wirus wykorzystuje właśnie po złapaniu się na AC2 pewną proteazę serynową, już jej nazwa nie jest w tej chwili dla nas taka istotna. Ta proteaza serynowa ma to do siebie, że trawi AC2. I zyskuje wirus energię na wniknięcie do komórki. Co można powiedzieć w ten sposób, że AC2 to jest klucz w zamku, przy czym wirus nie obraca tego klucza, tylko łamie cały zamek i włamuje się do komórki. Tak bym to widział.
I taki sposób został znaleziony, żeby wniknąć do komórki, zdobyć energię i zacząć się mnożyć.
Tak jest. Może nawet nie tyle mnożyć, ile replikować, bo mnożenie to, nie wiem jak pan doktor to skomentuje, by dotyczyło bardziej żywego organizmu. Natomiast wirus wydaje się być taki raczej półżywy.
To poprosimy teraz pana Marka, doktora Marka Bartoszewicza o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.
No tak, tutaj całkowicie się zgadzam z panem docentem, że wirusów w zasadzie współcześnie nie traktujemy jako organizmów żywych, tylko takie tajemnicze struktury z pogranicza dwóch światów, z pogranicza tej materii ożywionej i związków chemicznych bardzo złożonych. I wirusy po wniknięciu do komórki, a tak jak już padło to przed chwilą, wniknięcie do komórki następuje po połączeniu się odpowiednich białek czy antygenów zawartych na powierzchni wirusa, w tym wypadku jest to przede wszystkim takie białko S z odpowiednimi receptorami na powierzchni komórki, ten wirus następnie w komórce ulega tak naprawdę rozebraniu na elementy pierwsze. Ta białkowa część wirusa, najbardziej zewnętrzna, zwana kapsydem, zostaje zdemontowana po to, aby uwolnić materiał genetyczny wirusa, który jest zawarty w środku, i dopiero potem ten materiał genetyczny wirusa niejako przestawia cały metabolizm komórki tylko po to, aby syntetyzować, czyli tworzyć zupełnie na nowo kolejne cząstki zakaźne tego wirusa, więc o ile mówimy o organizmach żywych, to faktycznie one się dzielą, bo same komórki się dzielą, O tyle w przypadku wirusa jest to po prostu odtwarzanie zupełnie na nowo tych struktur wirusowych w oparciu o informację genetyczną, którą ten wirus musi do komórki wprowadzić. I to jest właśnie ten cel wniknięcia wirusa do komórki. Wniknąć, wprowadzić swoje RNA w przypadku tego wirusa i przestawić cały metabolizm komórki na replikowanie się tego patogenu.
Stąd, panie docencie, tak ważne było zbadanie tego koronawirusa, odkrycie mechanizmów jego budowy po to, żeby móc zacząć poszukiwać albo szczepionek, albo takich blokad, które powodowałyby, że ten wirus przestanie wnikać do organizmu.
Tak, oczywiście. Przestanie wnikać albo przestanie się namnażać. Chciałem powiedzieć, że z punktu widzenia farmakologa to nie jest aż takie proste i może być dosyć skomplikowane.
Z jakiego powodu?
Pierwsza sprawa, że te badania potwierdzające czy pokazujące, że koronawirus, ten COVID-19, z którym mamy do czynienia, aktywuje się, czy wiąże się z AC2, wykazano w 2020 roku, czy niedawno. To zespół Cało i współpracownicy w czasopiśmie Cell Discovery, bardzo poważne czasopismo. Natomiast kiedy była ta epidemia wirusa Ebola, to już wtedy wiedziano, że ten wirus Ebola, który on był bardzo, bardzo podobny, czy wirus wywołujący SARS, on był bardzo podobny do tego naszego koronawirusa, on również AC2 wiązał. Teraz tak, rzeczywiście dla farmakologa jest kilka rodzajów leków. Najbardziej dobry i wiarygodny jest taki lek, który zostanie zaprojektowany do jakiegoś celu. Być może jest taki lek, on był stosowany, czy badano go pod kątem leczenia właśnie tej gorączki krwotocznej Ebola. Tylko tak troszeczkę się obawiam, że jeżeli wypowiem głośno te nazwy, to zaraz wszyscy pobiegną do aptek.
To może nie wspominajmy o tych nazwach, czekamy na ewentualne dopuszczenia o lekach. Powiemy za chwilę.
Bo to jest najważniejsze, że ten lek był testowany i badany w kierunku walki z tego typu wirusami. Natomiast kolejna grupa leków, ona jest w tej chwili bardzo dla nas obiecująca, to jest taka, że są to leki już zarejestrowane do innych celów, ale badacze w wiarygodnych próbach klinicznych zauważyli, że mogą być skuteczne w koronawirusie. Do takich leków należy na przykład, należą te pochodne chininy, takie jak, miałem nie mówić, tak? Takie jak chlorochina czy hydroksychlorochina. Bodajże 13 marca one zostały nawet wpisane też w Polsce. Dodano im wskazanie jako leczenie wspomagające infekcji koronawirusem. I wreszcie to, co mi się wydaje, co pan redaktor zapytuje, jakie są dalsze pomysły, perspektywy, czyli jakie leki możemy w tej chwili dzięki naszej wiedzy opracować. To tutaj jest kilka strategii.
Panie docencie, do tego, panie docencie, powrócimy za chwilę. Jeszcze skupmy się na tych mechanizmach i budowie samego wirusa. Stąd pytanie do doktora Marka Bartoszewicza, bo 3 tygodnie temu rozmawialiśmy, to jaki jest postęp wiedzy osiągniętej przez ludzi przez ten okres?
W zasadzie, jeżeli chodzi o samą budowę tego wirusa, to myśmy ją dość szybko poznali i ona już takich specjalnych tajemnic w tej chwili przed nami nie kryje. Stąd też dzisiaj szczególne wysiłki naukowców koncentrują się w zasadzie na innych aspektach, na tych aspektach, o których mówił pan docent, związanych z poszukiwaniem środków, które mogłyby skutecznie spowolnić namnażanie się tego wirusa. I tutaj niestety nadal jeszcze tych danych ciągle nam bardzo mocno brakuje. A druga grupa takich prac najważniejszych to są prace ukierunkowane na opracowanie szczepionki. I tu niezwykle ważnym elementem było poznanie dokładne budowy tego wirusa, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób szczepionki działają. A szczepionki działają w ten sposób, że do organizmu osoby, która nie miała wcześniej kontaktu z patogenem, wprowadzamy jakiś antygen, który normalnie występuje w naszym patogenie, czyli na przykład w tym naszym wirusie, po to, aby nauczyć nasz własny organizm rozpoznawania takiego antygenu i bardzo szybkiego na niego reagowania. I oczywiście dzisiaj, mając wiedzę na temat tego, jakie antygeny występują na powierzchni chociażby wirusa SARS-CoV-2, jesteśmy w stanie metodami inżynierii takiej molekularnej wyprodukować w odpowiednich chociażby hodowlach komórkowych takie antygeny, pojedyncze antygeny, nie całego wirusa, które później można by było spróbować przetestować, wprowadzając do organizmu pacjentów i sprawdzić, czy one pobudzą organizm do produkcji przeciwciał, do produkcji komórek pamięci immunologicznych, co później uchroniłoby przed rozwojem infekcji w momencie, kiedy taki człowiek będzie miał już faktyczny kontakt z w pełni zakaźnym wirusem. Więc tu w zasadzie koncentrują się badania, coraz więcej mamy doniesień różnych zespołów, które próbują opracować szczepionki, podążając tutaj różnymi drogami, podążając taką drogą najbardziej klasyczną, czyli właśnie tą, którą w tej chwili omówiłem. Próbuje się również zastosować pewnego rodzaju szczepionki, w uproszczeniu mówiąc, genetyczne. Natomiast musimy mieć świadomość jednej ważnej rzeczy. Samo opracowanie szczepionki to jest jeszcze bardzo taki wstępny element, ponieważ musimy należycie ocenić zarówno bezpieczeństwo takiej szczepionki, bo nikt nie pozwoli sobie na to, aby wprowadzić na rynek preparat, co do którego nie będziemy mieli gwarancji, że jest bezpieczny, a po drugie, szczególnie w przypadku szczepionek, musimy sprawdzić, na ile trwałą odporność będziemy uzyskiwali u osób poddanych immunizacji, a to zajmuje po prostu czas. To nie wystarczy tylko podać preparat i sprawdzić, czy on nie wywołuje efektów ubocznych. Trzeba po określonym czasie sprawdzić, czy u pacjenta doszło do wytworzenia tych mechanizmów immunologicznych i czy one dostatecznie długo się utrzymują. Dlatego tu widzę te główne obszary prac, jeżeli chodzi o badania nad SARS-CoV-2, bo tak jak mówię, jego struktura jest znana. Próbujemy oczywiście ocenić, na ile jest to zmienny wirus, zarówno pod względem jego struktury genetycznej, jak i budowy takiej właściwej, ponieważ jeżeli się okaże, że ten wirus będzie bardzo mocno mutował, na szczęście dzisiaj takich danych, które by wskazywały na jego intensywne mutacje, nie mamy. Gdyby coś takiego udało się wykryć, to stwarzałoby poważny problem przy opracowywaniu szczepionki, bo musielibyśmy tworzyć szczepionki przeciwko bardzo różnym wariantom tego wirusa. Natomiast na dziś dzień wiemy, że chociaż w genomie tego wirusa występują mutacje, wiemy, że mamy dwa typy tego wirusa, takie podstawowe, określane jako forma L i S, to jednak one różnią się między sobą na tyle nieznacznie pod takim względem funkcjonalnym, że daje to nam szansę na stworzenie takiej szczepionki w miarę nieodległej przyszłości.
Tutaj jeszcze pytanie do pana docenta z Karola Kramkowskiego z Uniwersytetu Medycznego. Także są szukane i próbuje się skonstruować testy. Testy na tyle szybkie, na tyle dokładne, które pozwoliłyby nawet wprowadzić badania przesiewowe, czyli z jednej strony dokładność i z drugiej strony w miarę niski koszt i wytworzenia, i zastosowania owego testu.
No tak, to co pan redaktor mówi, no byłoby to doskonałym rozwiązaniem, ale tu zawsze musimy pamiętać, że każdy test, nawet najlepszy, potrafi dać tak zwany wynik fałszywie ujemny. To znaczy, że będziemy zakażeni, a wirus pokaże, że nie jesteśmy zakażeni i zabraknie nam tej takiej elementarnej ostrożności. Dlatego tak ważna jest dobra jakość zarówno testów, jak i laboratoriów, które go wykonują.
Pojawiły się testy w aptece oferowane za półtora stówki. Są one z Chin. Czy są na tyle wiarygodne, czy kupować? Nie będziemy podawali oczywiście nazwy, ale no, docierają do mnie opinie, że jednak nie jest specjalnie wiarygodny, chociaż producenci oferują dokładność prawie 90%.
To jest tak, tu są dwie sprawy. Po pierwsze, to co mówiłem o pewnym zróżnicowaniu genetycznym. Ktoś jest wysokim, przystojnym brunetem, ktoś jest niskim blondynem, ktoś jest piękną blondynką, ktoś jest jeszcze piękniejszą brunetką. Tak samo ktoś jest Chińczykiem, a ktoś jest Europejczykiem. Tu absolutnie nie propaguję rasizmu, tylko mówię o tym, że nasze własne, tak jak my, tak i te odmiany wirusa i własne reakcje organizmu, na podstawie których najprawdopodobniej są te testy, bo one pewnie wykrywają pewne immunoglobuliny, one mogą być lekko zróżnicowane. Ten test może być skuteczny czy wiarygodny w 90% na przykład dla populacji włoskiej czy chińskiej, ale już dla polskiej wcale tak nie musi być. Po pierwsze.
Chodzi dokładnie, że wykrywają tam IgM i IgG bodajże.
A no właśnie, immunoglobulina G i M, no to tak myślałem. A druga rzecz, no proszę zwrócić uwagę, że taka prawidłowa odpowiedź naukowca to powinna brzmieć w ten sposób. Nie wiem, ja się tylko domyśliłem, że tam może być IgG i IgM wykrywane, ale nie wiem, bo ja sam tego nie badałem i tu w naszej populacji takich badań nie przeprowadzono. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć prawdziwie i wiarygodnie, bo brak jest mi danych.
Czyli ewentualnie trzeba by było się skontaktować z Ministerstwem Zdrowia, dopytać się i poczekać na ewentualne dopuszczenie przez odpowiedni urząd, który zajmuje się rejestracją tego typu rzeczy.
Tak, bo oni to sprawdzą.
Także czekamy tutaj na ewentualny werdykt i w sprawie tych testów, które są gdzieś oferowane, czy w internecie, czy w aptekach, to nie do końca one są pewne i lepiej poczekać na wiarygodny komunikat. Stąd pytanie do doktora Marka Bartoszewicza. No właśnie, dlaczego znalezienie odpowiedniego testu, wiarygodnego, trwa tak długo i jest tak kosztowne?
Ponieważ w nauce, szczególnie w naukach medycznych i naukach pokrewnych, obowiązują naprawdę wysokie standardy i nie można sobie pozwolić na półśrodki, nie można pozwolić sobie na wychodzenie z założenia. Wszystko musi być przetestowane wielokrotnie, bo nas interesuje ogromna wiarygodność. Tutaj bardzo słusznie pan docent zauważył, że jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że test da nam wynik fałszywie ujemny, to ja mogę żyć w przekonaniu, że ja nie jestem zakażony wirusem SARS-CoV-2 i w tym momencie nieświadomie mógłbym takiego wirusa przenieść na kogoś innego. Tu mówię o tych testach, które mają wykrywać samego wirusa. Natomiast te testy, o których mówiliśmy później, te testy, które są dostępne w aptece, ja przyznam szczerze, że z nimi nie miałem żadnego do czynienia, ale podejrzewam, że są to takie proste testy kasetkowe, które pod kątem swojego działania odrobinkę przypominają testy ciążowe na przykład, aczkolwiek inaczej się nieco je wykonuje. Proszę Państwa, my musimy mieć świadomość tego, że taki test, nawet jeżeli on się będzie charakteryzował ogromną swoistością w stosunku do tych przeciwciał klasy M i klasy G, trzeba go jeszcze umieć prawidłowo również przeprowadzić, wykonać, ponieważ te testy często bazują na krwi pobieranej na przykład z opuszka palca, no ale w tym momencie taką krew jeszcze trzeba rozdzielić przy pomocy specjalnej probówki kapilarnej, na przykład na osocze i na pełną krew, ewentualnie trzeba wziąć krew żylną. W tym momencie no, trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby ktoś w domu taki test sam sobie wykonał. A poza tym jeszcze, co dla człowieka będzie oznaczała informacja o tym, że wykryto u niego przeciwciała klasy M lub przeciwciała klasy G. Tutaj trzeba mieć troszeczkę takiej wiedzy, że przeciwciała klasy M to są te immunoglobuliny, które organizm produkuje we wczesnej fazie infekcji. To znaczy wtedy, kiedy dopiero podejmuje walkę z patogenem, w przeciągu kilku dni od zakażenia one się pojawiają. Przeciwciała klasy G produkowane są zdecydowanie później. Więc człowiek, u którego stwierdzamy IgM, prawdopodobnie w chwili obecnej jest chory. Jeżeli mamy do czynienia z dodatnim wynikiem dla obydwu klas przeciwciał, to prawdopodobnie choruje od jakiegoś czasu, już być może ta infekcja zbliżać się będzie ku końcowi. Natomiast dodatni wynik IgG mówi nam tylko o tym, że ten człowiek zetknął się z antygenem, wytworzył przeciwko niemu przeciwciała, ale ja nie wiem, czy nadal wirus występuje w jego organizmie i ta infekcja się po prostu bardzo długo ciągnie, czy być może ten człowiek jest już odporny na sam patogen, ponieważ te testy nie oznaczają również ilości przeciwciał, a tylko samą ich obecność. Są to testy tak zwane jakościowe, a nie ilościowe. I tutaj mamy bardzo dużo takich skomplikowanych elementów. Jak dorzucimy do tego zmienność samego wirusa w kontekście wyszukiwania wirusa, bądź też ewentualną zmienność tych rejonów stałych w przeciwciałach, jeżeli to mają być testy skierowane na przeciwciała, to sytuacja robi się naprawdę skomplikowana. Ale ja chcę jeszcze raz podkreślić, stworzenie dobrych testów i wiarygodnych, na przykład tych genetycznych, to jest sprawa wielokrotnej kontroli i usprawniania metodyki, ponieważ taki test bazuje na kilku różnych genach, choćby po to właśnie, żebyśmy mieli pewność, że to, co wykrywamy, to na pewno SARS-CoV-2, a nie jakiś inny wirus, jakiś inny koronawirus, który może być z nim po prostu spokrewniony. I dodatkowo jeszcze jednym problemem jest to, skąd będziemy pobierali materiał, ponieważ w przypadku tych testów wykrywających samego wirusa, tych testów opartych o technikę odwrotnej transkrypcji i później reakcji PCR, pobieramy najczęściej materiał w postaci wymazu z nosogardzieli, ale tam nie mamy gwarancji, że tego wirusa jest dostatecznie dużo. Tutaj dużo lepszym materiałem do badań byłby na przykład preparat pochodzący z płukania oskrzeli, ale już jego pobranie wymaga warunków szpitalnych. To jest naprawdę tak ogromna złożoność ograniczeń, że musi to zająć czas, aby pod każdym kątem takie testy udało nam się przetestować i wiedzieć, gdzie są ich ograniczenia, żeby móc uniknąć ewentualnych błędów, ewentualnych wyników fałszywie ujętych.
Pan docent Kramkowski kiwał głową, bo mam go tutaj na podglądzie, a zgadzając się ze złożonością tego całego problemu, no ale z drugiej strony z ograniczonością samych testów i przy oferowaniu czy próbie zakupu czy skorzystania z jakiejś tam metody trzeba znać te ograniczenia po to, żeby po pierwsze mieć pewność, że wynik testowy jest prawidłowy.
Tak jest, analogicznie mamy podobną opinię co do szczepionki. Chciałem podkreślić rzecz jeszcze jedną, bardzo ważną, to też już z wypowiedzi pana doktora się przebija, że jest takie lekarskie powiedzenie, primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić. Tutaj przy zarówno projektowaniu leków, jak i diagnozowaniu powinniśmy to mieć na uwadze. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób można na przykład poszkodzić. Jeżeli ja w nawet najlepszej wierze wyda mi się, że jakiś lek jest skuteczny, on nie będzie skuteczny, no to nie wyleczymy. Ale ile osób kupi ten lek, a tym drugim, którzy go potrzebują, na inną chorobę może tego leku zabraknąć. Następna sprawa, nie wiem, czy pan redaktor planował poruszyć to zagadnienie, ale mi wydaje się bardzo istotne. Jakiś czas temu świat obiegła informacja, że ibuprofen nasila koronawirusa, tak mówiąc kolokwialnie. Później świat obiegła też informacja, że pacjenci leczeni inhibitorami konwertazy angiotensyny powinni zaprzestać brać te leki, no bo przecież to jest też ACE, czyli ten enzym, który tak chętnie wiąże się z
koronawirusem.
Z koronawirusem. Więc prześledziłem te dwie rzeczy. Taka poważniejsza publikacja pojawiła się w British Medical Journal, to jest bardzo, bardzo szanowane czasopismo. Ona się pojawiła 23 marca właśnie na ten temat, że ibuprofen, czyli jeden z leków tak zwanych niesteroidowych przeciwzapalnych, może poprzez interferencję z fosfolipazą A2 i innymi składnikami komórki czy błony komórkowej, które też interagują z wirusem, może pogarszać przebieg tego tego zakażenia. Ale już kilka dni potem, to w ubiegłym tygodniu, w czasopiśmie jeszcze bardziej prestiżowym, czyli w Science, pojawiło się, że nie, że tutaj jednak specjaliści, to Fitzgerald, taki znany specjalista, się wypowiedział, że on mówi, że to należy, jeżeli ktoś się leczył ibuprofenem, to niech się nadal leczy ibuprofenem czy jakimkolwiek innym niesteroidowym. Tu, jeżeli jednak obawia się ktoś co do tego, że może jednak, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zażywał paracetamol. On się różni od niesteroidowych leków przeciwzapalnych mechanizmem działania, ale działa też przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, a nie działa przeciwzapalnie. Druga sprawa to wspomniane inhibitory konwertazy angiotensyny. To są leki bardzo często stosowane w nadciśnieniu i w niewydolności serca. Więc zarówno polscy farmakolodzy kliniczni, jak i kardiolodzy mówią, że to absolutnie nie ma powodu zatrzymywać stosowania tych leków, że bardzo niebezpieczne jest zaprzestanie ich stosowania, bo można po prostu umrzeć na zawał. I druga sprawa, też światowe towarzystwa wydano w bodajże Hypertension, to takie bardzo ważne czasopismo, komunikat, że absolutnie nie należy odstawiać tych leków. A to dlaczego? Dlatego, że ten układ renina-angiotensyna-aldosteron, to on ma charakter kaskadowy. To znaczy, że tam bardzo szybko różne peptydy są cięte na coraz mniejsze. I w momencie, kiedy zahamujemy AC, ten, który enzym, który podnosi ciśnienie i robi, kolokwialnie mówiąc, źle, to aktywuje się poprzez sprzężenie zwrotne ten enzym dobry, AC2, bo ten AC2 jest dobry, bardzo korzystny dla organizmu, a AC1 jest niekorzystny. I teraz tak, dlaczego osoby chore ze schorzeniami układów, ze schorzeniami typu cywilizacyjnego mają duże problemy z tym koronawirusem? Otóż AC2 to jest taki enzym, który jest tarczą organizmu przeciwko chorobom cywilizacyjnym, takim jak nadciśnienie, niewydolność nerek, cukrzyca, niewydolność serca i cokolwiek tam jeszcze weźmiemy pod uwagę. U pacjentów na przykład nawet z zawałem obserwuje się, że organizm sam wysyntetyzował większe ilości AC2, tylko po to, żeby bronić swój układ sercowo-naczyniowy. I to jest bardzo piękna strategia, no chyba, że pojawi się koronawirus, który akurat wiąże się z tym AC2. Więc jeżeli mówimy o tych dalszych strategiach, to pojawił się pomysł, no to zahamujmy AC2, to wtedy wirus też nie będzie się z nim wiązał. Otóż nie wolno tak zrobić, bo samo zahamowanie AC2 może doprowadzić do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Homozygoty nieposiadające AC2 nie są w stanie przeżyć. Poza takimi innymi strategiami, bardzo, bardzo ciekawą właśnie proponowaną jest zahamowanie tego enzymu, który jest w komórce ludzkiej, a powoduje rozkład, jakby wyłamanie tego zamka, którym jest AC2. I ten lek też jest już gdzieś tam na świecie zarejestrowany, konkretnie jest zarejestrowany w Japonii, tylko jeszcze bez wskazania koronawirusowego. On jest zarejestrowany jako lek do stosowania w ostrej niewydolności trzustki.
Za chwilę, panie docencie, powrócimy do kwestii związanej z lekami, bo teraz następuje taki wielki przegląd we wszystkich laboratoriach i nie tylko. Zaangażowane są wielkie komputery, sztuczna inteligencja, żeby spróbować znaleźć stare leki już stosowane i które być może będą mogły wspomóc tą walkę z koronawirusem, ale to za chwilę. Przypomnę, naszymi gośćmi są docent Karol Kramkowski, farmakolog z Uniwersytetu Medycznego oraz dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Powracając do tego, co mówił niedawno pan docent, to chcemy zaapelować, żeby wszystkie leki, szczególnie na nadciśnienie, na sercowe, po prostu brać, nie ulegać wszelkim informacjom, które pojawiają się, że jeżeli koronawirus wnika do naszego organizmu poprzez ten proces, o którym mówiliśmy, poprzez angiotensynę, a w lekach przeciwko nadmiernemu ciśnieniu pochodne pendoprylu są, to nie ulegać pokusie, żeby odstawić ten lek, bo się bardziej naraża.
Tak, oczywiście. Tu przede wszystkim nic nie może zastąpić zdrowego rozsądku. Jest, wydaje się, najlepszym lekarstwem i szczepionką.
A wracając do tych poszukiwań, panie docencie, tych starych leków, które można zastosować w tej trudnej, współczesnej sytuacji, to tutaj poszukiwania są bardzo zaawansowane.
Tak, tak. To każdy z badaczy specjalizujących się w zagadnieniu no, stara się coś pomyśleć. I tak jak pan redaktor podkreślił, że są też zaprzęgane potężne systemy, potężne maszyny, komputery. To nie tylko opiera się to na pamięci ludzkiej, ale chcę właśnie powiedzieć, że te stare leki, one mają to do siebie, że są bezpieczne, bo no, właśnie primum non nocere. Są bezpieczne, bo już je sprawdzono, tylko być może nie zarejestrowano. Tu pojawia się naprawdę sporo propozycji, tak jak ten Remdesivir, który kiedyś tam wykazał pewną skuteczność w eboli. Nitazoxanid to jest lek przeciwko lambliozie. On podobno był przeciwko niektórym podobnym wirusom. Z kolei Włosi mają tocilizumab, to jest takie przeciwciało monoklonalne, które wyłapuje wirusa. Gdzieś tam w Rosji, w Chinach mają unifenowir dostępny. No to nie są już do końca rzeczy zbadane. Ja też jeszcze chciałem powiedzieć, że często teraz, o właśnie, może dzisiaj, może wczoraj, może jutro, są prowadzone próby kliniczne, gdzie podawane jest pacjentom z koronawirusem jakieś tam leki, które klinicysta podejrzewa, że mogą być skuteczne i prowadzona jest obserwacja, czy ono pomogło, czy nie pomogło. Ja bym się już lada dzień spodziewał jakichś takich wiążących komunikatów. Tylko jeżeli już chcemy koniecznie wierzyć takim komunikatom, to musimy użyć odpowiedniej, to jakby źródło musi być wiarygodne, to raz, a dwa, to musi być wiarygodny sposób przeprowadzenia próby klinicznej, bo to, że powiedzmy jakiś lek pomaga pani Goździkowej, to nie znaczy, że mi pomaga. To też jest bardzo
A tym bardziej, że wiele tych leków muszą wypisać lekarze, bo na przykład leki mają skutki uboczne, szczególnie te pochodne chininy.
Tak, one są toksyczne wobec krwi, one powodują liczne powikłania szpikowe, alergiczne i tak dalej, i tak dalej. Akurat w przypadku chlorochiny, to jeżeli mamy, to te wskazanie już zarejestrowane, ale to też raczej powinien decydować lekarz, farmaceuta. Nie zawsze warto się na siłę leczyć w oparciu o jakąś tam wiedzę internetową.
I tu pytanie do pana doktora. No właśnie poszukiwanie tych, czy przeszukiwanie tej naszej apteczki, ludzkiej apteczki, po to, żeby dopasować stare leki do nowej sytuacji, to też jeden z ciekawych zabiegów technologicznych, tak bym to w cudzysłowie nazwał.
Tak, i to ogromne z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony z kolei możliwość wykazania ogromnego potencjału, który drzemie w tych metodach. Nie tak dawno doniesiono o tym, że na przykład dzięki wykorzystaniu tych metod, które my nazywamy no, sztuczną inteligencją i ogromnej mocy obliczeniowej komputerów, udało się na przykład odkryć zupełnie nową substancję o takim działaniu antybiotycznym. Ja tu abstrahuję oczywiście od wirusów, tylko mówię ogólnie o potencjale zastosowania sztucznej inteligencji. Dokładnie tak. Więc to był taki jeden z sukcesów. Natomiast tu próbujemy właśnie szukać tych substancji, które są znane i sztuczna inteligencja, te różnego rodzaju mechanizmy modelujące próbują przewidzieć, w jaki sposób niesłychanie złożona i skomplikowana maszyneria, jaką jest cały ten aparat biochemiczny w komórce, może się zachować pod wpływem danego leku i jakie będzie to miało ewentualnie skutki. Albo to dla obecności receptorów na powierzchni komórki, do których wirus się może przyłączać, albo dla możliwości reprodukcji tego wirusa wewnątrz komórki. No znowu użyłem słowa tym razem reprodukcji, która mi się niespecjalnie podoba. chodzi mi o namnażanie się tego wirusa. W każdym bądź razie my, próbując pracować takimi metodami klasycznymi, na zasadzie podać pacjentowi lek, o którym wydaje nam się, że mógłby wykazywać jakieś działanie i obserwować ewentualne skutki terapeutyczne bądź ich brak, przy zachowaniu niezbędnej próby badawczej, przy zachowaniu niezbędnego czasu, odpowiednich kontroli prób ślepych, to w tym momencie utonęlibyśmy w bezmorzu, szczególnie biorąc pod uwagę ogromną bazę dostępnych substancji leczniczych. Natomiast zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala nam drastycznie ograniczyć liczbę tych substancji, które powinniśmy jak gdyby przenieść na kolejny etap badania, na hodowle komórkowe, ewentualnie na pacjentów i sprawdzić już w taki sposób na poziomie organizmalnym, czy to, co udało się przewidzieć komputerowo, rzeczywiście znajduje swoje odzwierciedlenie.
Dziękuję bardzo. Już musimy kończyć, bo ja muszę podjąć zabiegi dezynfekcyjne, bo powinniśmy się do tego wszystkiego stosować. Stąd na koniec pytanie, właściwie prośba do pana docenta Kramkowskiego, który jest farmakologiem i ma w związku z tym pewien apel do wszystkich naszych słuchaczy.
Tak jest, proszę państwa. Ja jestem, pracuję na wydziale farmaceutycznym. Sam też jestem farmaceutą z pierwotnego wykształcenia. Ja mam taki apel, proszę państwa, szanujmy farmaceutów. Co to znaczy szanujmy farmaceutów? Otóż to przede wszystkim nie wylewamy swoich frustracji na pracującego dzisiaj farmaceutę. Jeżeli zachodzimy do apteki, to pytajmy o konkrety. Nie zachodźmy do aptek w błahych sprawach, które można odłożyć. Zrozumcie państwo, że farmaceuci są bardzo przemęczeni. Oni są czasami po nie kilku, tylko kilkunastu godzinach pracy. To wtedy jest bardzo łatwo o pomyłkę, a to już może kosztować zdrowie i życie. To samo jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Ono może kosztować zdrowie i życie. Bo chodzimy po aptekach i szukamy, który lek ma, może gdzieś tam o złotówkę taniej kupimy. Proszę państwa, ta oszczędność może kosztować zdrowie i życie. Nie chodzić niepotrzebnie po aptekach, bo tam jest duże prawdopodobieństwo spotkania patogenu. Szanujmy farmaceutów. Oni są przeciążeni pracą i są też tak samo na pierwszej linii tej walki zdrowotnej, podobnie jak lekarze, pielęgniarki czy też ratownicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ten apel. Zatem szanujmy również aptekarzy. Nie warto poszukiwać oszczędności złotówkowej, bo to może kosztować, jak powiedział pan docent, nasze życie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku oraz docent Karol Kramkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panom bardzo za udział w audycji.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.